Czytanie z Księgi Sędziów. Jefte złożył też ślub Panu. Jeżeli sprawisz, że Amonici wpadną w moje ręce, wówczas ten, kto pierwszy wyjdzie od drzwi mego domu, gdy w pokoju będę wracał z pola walki z Amonitami, będzie należał do Pana i złożę z niego ofiarę całopalną. Wyruszył więc Jefte przeciw Amonitom, zmuszając ich do walki. I Pan wydał ich w jego ręce. Rozgromił ich na przestrzeni od Aroeru aż do okolic Minnit, co stanowi 20 miast, i dalej aż do Abel-Keramin. Była to klęska straszna. Amonici zostali poniżeni przez Izraela. Gdy potem wracał Jefte do Mispa, do swego domu, oto córka jego wyszła na spotkanie, tańcząc przy dźwiękach bębenków, a było to dziecko jedyne. Nie miał bowiem prócz niej ani syna, ani córki. Ujrzawszy ją, rozdarł swe szaty, mówiąc: ach, córko moja, wielki ból mi sprawiasz, tyś też wśród tych, co mnie martwią. Oto bowiem nierozważnie złożyłem Panu ślub, którego nie będę mógł odmienić. Odpowiedziała mu ona: ojcze mój, skoro ślubowałeś Panu, uczyń ze mną zgodnie z tym, co wyrzekłeś własnymi ustami, skoro Pan pozwolił ci dokonać pomsty na twoich wrogach, Amonitach. Nadto rzekła do swego ojca: pozwól mi uczynić tylko to jedno, puść mnie na 2 miesiące, a ja udam się na góry z towarzyszkami moimi, aby opłakiwać moje dziewictwo. Oto słowo Boże.
Krótko mówiąc, wpadka Jeftego. To wydarzenie zaistniało w Piśmie Świętym, żeby powiedzieć: po pierwsze, szatan wpoił ludziom dawnych czasów, dawnych wieków takie przekonanie, że nawet u Boga nic za darmo. Nawet u Boga nic za darmo. Złożysz ofiarę, to otrzymasz. Nie złożysz ofiary, to nie otrzymasz. Wszystko trzeba kupić. Wszystko trzeba kupić. Nawet u Pana Boga trzeba kupić. Nic z łaski, nic za darmo. W związku z tym Jefte, mając przed sobą bardzo trudną misję, taki ślub złożył. Ktoś, kto wyjdzie mnie powitać, gdy odniosę zwycięstwo, na wypadek zwycięstwa, będzie złożony w ofierze. No i Bóg słyszał to. Dobrze, swoje dziecko złożysz w ofierze. Bo ja jako Bóg takich ofiar nie chcę. To tylko świadczy o tym, ile pogaństwa szatan jeszcze w tamtych czasach miał w łonie narodu wybranego, że realizowali obyczaje pogan. Każda większa inicjatywa, każda większa inwestycja, to wszystko było okupione ofiarą z dzieci własnych. W ogóle ofiarą z ludzi. Mimo iż poprzez Abrahama Bóg dał katechezę, ja sobie takich ofiar nie życzę. Jednocześnie Abraham ma wizję: owszem, to mój syn stanie się człowiekiem, to on weźmie na siebie zło, ale to wy go złożycie w ofierze, wy go ukrzyżujecie. W ogóle nie mam w śmierci, w cierpieniu mego dziecka żadnego upodobania. Dziwię się, że nie poszedł krok dalej, skoro powiedział: nierozważnie złożyłem ten ślub. Czy nie poszedł dalej i powiedział: Panie Boże, ja Cię bardzo przepraszam, skoro dajesz mi taką nauczkę. Jedyne moje dziecko, jakie mam. Po dziś dzień ludzie, dając nam mszę świętą, chcą kupić sobie przychylność Boga. Po dziś dzień jest coś dla mnie dobrego, a trzeba, nawet niektórzy mówią: przyszedłem albo przyszłam kupić mszę świętą. A tymczasem całe zbawienie, będzie o tym krzyczał bez mała w każdym liście święty Paweł, jest łaski, za darmo. Wszystko jest za darmo. Wiara polega tylko na przyjęciu tego, co Bóg darmo nam daje. Prześledźmy swoje życie wewnętrzne, czy również szatan nam nie wpoił i my jeszcze nie żyjemy tymi poglądami szatana, że trzeba u Boga wszystko kupić. I druga myśl, że zawsze fałszywy kult, w tym wypadku chodziło o fałszywy kult Boga, wraca do człowieka. W ogóle wszystkie czyny dobre wracają jako błogosławieństwo, złe czyny wracają jako przekleństwo. Wszystko wraca do człowieka. W związku z tym to jest tak, jak pewne małżeństwo pobudowało się między dolinie, między dwoma wzgórzami i na podwórku nawet jak się rozmawiało, to było echo. Ale urodził im się synek i synek bawiąc się wykrzykiwał różne rzeczy. No i echo odpowiadało. Nie wiedział, że w ogóle istnieje echo. I zaczął się denerwować, zaczął wykrzykiwać. Echo mu odpowiadało. Myślał, że to ktoś złośliwy, zaczął brzydkie rzeczy mówić. Echo mu odpowiadało. No i poleciał do mamusi. Mamusiu, ktoś tutaj mnie dokucza, takie brzydkie rzeczy na mnie mówi. Mama wiedziała, że mówiąc mu, że to echo nic nie wskóra, bo co, jak to wytłumaczyć? A mój, wiesz, on będzie twoim przyjacielem. Mów mu, kocham cię, krzycz, kocham cię. No więc wyszedł na podwórku, kocham cię, kocham cię. Rzeczywiście, mamusiu, tak. Tak jest w naszym życiu. Otrzymujemy to, kim jesteśmy dla innych.
Daruj mi, Panie, winę mego grzechu. Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość, a jego grzech zapomniany. Szczęśliwy ten, komu Pan nie poczytuje winy, a w jego duszy nie kryje się podstęp. Grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy. Rzekłem, wyznaję mą nieprawość Panu, a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu. Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wierny, gdy znajdzie się w potrzebie. Choćby nawet wezbrały wody, fale go nie dosięgną. Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku, otoczysz mnie radością z mego ocalenia. Alleluja, alleluja, alleluja. Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem, skąd on to ma i co za mądrość, która jest mu dana. I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, przez swoich krewnych, w swoim domu może być prorok tak lekceważony. Nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwo. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto słowo Pańskie. Dziwił się ich niedowiarstwo. Co Jezus rozumiał przez niedowiarstwo? Jezus rozumiał nieznajomość Pisma Świętego, że On daje znaki mesjańskie, które były zapowiedziane w Piśmie Świętym i te znaki mówią, kim On naprawdę jest, że nie jest tylko ich sąsiadem. Skoro takie rzeczy czyni, to te czyny uwierzytelniają. Dziwił się, że tak nie znają Pisma Świętego. Dziś oczywiście ufamy, że są w niebie, no i chyba Jezusowi po imieniu mówią, jako do sąsiada. To wydarzenie zaistniało w Piśmie Świętym jako ostrzeżenie dla nas że jaki jest stopień nieznajomości Pisma Świętego, taki jest stopień niewiary w nas. Im większa nieznajomość Pisma Świętego, tym bardziej patrzymy dzisiaj na świat i nie widzimy tak, jak moglibyśmy widzieć, gdybyśmy znali Pismo Święte. Czyli jesteśmy ślepcami, jesteśmy okaleczeni. Również my patrzymy i nie widzimy. Jeżeli byśmy patrzyli Bogiem, Pismem Świętym, zupełnie inaczej widzielibyśmy swoje życie, to, co rodzina ludzka wyczynia. Dlatego znowu w Ewangelii Marka to oznacza, że jest to dzieło szatana. Najważniejsze, wykraść Pismo Święte. Oczywiście szatan pod pojęcie Mesjasza podłożył inne, bardzo doczesne, bardzo bałwochwalcze treści. W związku z tym nigdy na myśl nie przyszło, żeby jak taki ubogi człowiek, rzemieślnik mógł być Mesjaszem, bo co on nam da? Co on nam da? A to, że przynosi Boga, da życie Boże, życie wieczne, o tym nie wiedzieli. W związku z tym wydarzeniem przeczytam wam z Ewangelii według świętego Łukasza, że nawet wtedy, kiedy był punkt kulminacyjny zejścia Boga do wnętrz ludzkich, też patrzyli i nie widzieli. Gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając los. A lud stał i patrzył. Stał i patrzył, tylko niczego nie widział. Nie widział największego wydarzenia w historii tego świata. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: innych wybawiam, niech się teraz siebie wybawi, jeżeli on jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Można patrzeć i nie widzieć. I to zasmuca Boga, zasmuca Jezusa, bo z wieloma sprawami rozmijamy się. Nie ma między nami porozumienia. Dlatego w epoce Ducha Świętego zostawimy teologię, podręczniki, biblioteki teologom, a my będziemy czytać Pismo Święte.